poznajesz kogoś nowego i już jesteś jakaś.
No.
I od tamtego momentu ciężko wyjść z tego schematu. Na przykład kogoś poznajesz i masz gorszy dzień i jesteś trochę bardziej ponura i zawsze już jak będziesz widziała tę osobę, to będziesz, wiesz, że ona myśli, że jesteś trochę ponura, więc trochę tej ponurości...
Przystosujesz się, no, do
tak,
tego.
Tak, no.
Hello guys.
Hej.
Jesteśmy w parku Cytadela tym razem.
I jest tak pięknie, chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, ale...
Mam nadzieję, że nas deszcz nie złapie, bo miało być burzowo dzisiaj.
No myśleliśmy, że nam nie wyjdzie, że musimy wrócić do mojego salonu, ale z drugiej strony...
Nie, nie wracamy. Nawet jak byłaby burza, to byśmy
dalibyśmy
siedzieli tutaj.
No. Z samochodu byśmy nagrali.
O czym gadamy dzisiaj?
Dzisiaj gadamy o tym, jaki wpływ mają na nasze życie relacje. Czyli relacje z ludźmi z naszego otoczenia i nie tylko. Myślę, że postaramy się rozłożyć to jakoś na wszystko na części, ten cały temat, ale wydaje mi się, że to jest na tyle szerokie, że mamy teraz wyzwanie, żeby się zamknąć w tych 20 paru minutach, nie?
Zamknijmy się w 20 paru minutach. Od czego zaczynamy? Pierwsze mamy napisane efekt lustra.
Efekt lustra. Wiesz co, to ja to traktuję bardziej jako taką metaforę do tego, że generalnie to jest trochę jak ten, jak to, co mówiłem kiedyś, że pokaż mi swoich tam 5 najbliższych znajomych i powiem ci, jak skończysz. To jest coś w ten deseń, nie?
Że z kim się zadajesz, taki się stajesz.
Tak, dokładnie, dokładnie. Że te osoby mają na ciebie taki wpływ, że poniekąd stajesz się taki, taka jak oni, one, nie?
Ja mam w sumie fajny przykład z życia, z którego nie jestem aż taka dumna, bo mam dużo przemyśleń ostatnio odnośnie w ogóle mojej osobowości i o tym, jak bardzo dużo rzeczy czerpię od innych ludzi. Mhm. I to nawet, wiesz, ja lubię myśleć o tym jako inspiracja, że czerpię inspirację, ale tak naprawdę zauważam u siebie to, taką tendencję, że jak na przykład jakiś chłopak mi się podoba, podobał w przeszłości, to nie wiem, zaczynałam się ubierać tak, jak on by myślał, że jest atrakcyjnie. Że to nie było, tylko nie wywodziło się do końca z moich upodobań, tylko chciałam się komuś przypodobać. I tak samo właśnie zauważyłam tę tendencję, że jak że po prostu jak zmieniam otoczenie, jak zmieniam ludzi, którymi się otaczam, to moje otoczenie, moja osoba też się zmienia i mówię, nie jestem z tego dumna, bo wiem, że tak nie powinno być, ale zauważam właśnie to lustro takie, że naprawdę to ma na ciebie taki wpływ, że zadajesz się z kimś, albo właśnie tak jak mówię, podoba ci się ktoś i nagle cała twoja osoba się zmienia.
Ale wydaje mi się, że sam fakt tego, że jesteś tego świadoma, to znaczy, że już i tak jesteś krok przed wszystkimi, bo większość osób ma bardzo podobnie, ale po prostu jest to gdzieś w ich granicy podświadomości.
Że nie wiedzą o tym
tak,
do końca. No.
Bo to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, że z kim przystajesz, takim się stajesz, ale właśnie w taki no, nieświadomy sposób. Bo o tym się mówi, dlatego właśnie, żeby uświadamiać tych młodych ludzi na przykład, że to otoczenie ma na nich wpływ i wiesz, żeby widzieli, że to jest ważne, jakby wybieranie sobie, dobieranie sobie tego towarzystwa.
No bo na przykład gdzieś tam zakończyłam pewne relacje w moim życiu i zauważyłam, że teraz patrzę na tych ludzi i na ich styl życia, jak ja mogłam taka być. A przecież to był mój wybór, żeby taka być.
Tak.
To jak to mi się to podobało w nich, więc sama się taka stawałam.
Tak.
I tak samo jak teraz znajduję nowych znajomych i jestem w nowym otoczeniu, widzę moje tendencje do próby takiego przystosowania się właśnie do otoczenia. I ja myślę, że to jest generalnie bardzo ważne, żeby mieć taką mocne zdanie o sobie i mocną osobowość, mocną po prostu wiedzieć, kim jesteś. Myślę, że to jest bardzo ważne i jestem aż, wiesz, pracuję nad tym.
Wydaje mi się, że wszystko obraca się wokół tego, jak ty na to zareagujesz, bo to, że jesteś w jakimś nowym otoczeniu i czujesz taką chęć, czy taką nawet mimowolną, taką twoją formę przystosowania się do tego towarzystwa, to wszystko zależy od tego, jak na to zareagujesz. Że masz ten taki pierwszy impuls i jesteś o tyle właśnie świadoma, że jesteś tylko, wiesz, że po prostu dociera do ciebie ten impuls, jakby, wiesz, namacalnie. I teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? Czy będziesz mimo wszystko, wiesz, jakby te wszystkie procesy chęci dopasowania się kontynuować, czy jednak przerwiesz to i...
No właśnie.
Wiadomo, bo to też nie są takie decyzje, które wpływają na to, nie wiem, jak ktoś na ciebie patrzy, czy ciebie lubi i tak dalej, tylko właśnie... Żeby mieć w głowie to, że takie dopasowywanie się, pytanie, kiedy staje się to czymś złym. Wiesz, to się staje złym w momencie, kiedy coś w tobie podlega destrukcji.
No może masz rację, bo ja też myślę o tym z dwóch stron tak naprawdę, bo mam takie tendencje, ale też mam na przykład takie tendencje, gdzie nie widzę, że to jest takie destrukcyjne. Na przykład jak spędzamy ze sobą dużo czasu, to na przykład zabieram od ciebie takie rzeczy, które ty na przykład lubisz. Na przykład ja nigdy nie piłam Oshi, nie? Nigdy nie piłam...
Wywar z Iggy Świątek? Wiesz,
no, wywarów żadnych nie piłam takich z Iggy Świątek i ty tak dużo ich pijesz, że ja to od ciebie podłapuję, nie? I tak samo jakieś tam rzeczy, jakieś tam co mówisz, jakieś tam drobne... Wiesz, ja to widzę, że na przykład od ciebie to zabieram, ale to dlatego, że no ty mi się podobasz jako mój przyjaciel i spędzamy ze sobą dużo czasu i nie widzę, żeby to było takie destrukcyjne. I nie jest tu wtedy chęć przypodobania się, tylko bardziej takiego, że o, podoba mi się to w tobie i w sumie jestem dumna, że jesteś moim przyjacielem i chciała, wiesz, zabieram takie małe rzeczy od ciebie, nie? Ale wtedy nie myślę o tym, jak o sobie, że kurde, nie mam osobowości, tylko takie, tak naprawdę nasza osobowość też składa się z cząsteczek osób, które kochamy, nie? Ja w to wierzę, że to nie jest do końca tak, że masz oddzielną osobowość, taką sense of self, która jest taka bardzo silna i z niczego nie jest złożona. No nie, no nie, inspirujemy się cały czas, nie?
Tak, to wchodzi w skład twojej osobowości. Najgłupszym chyba, co teraz mogę zrobić, będzie powiedzenie, że ja też tak mam i w ogóle, ale to fakt, bo pamiętam takiego TikToka sprzed jakiegoś czasu i rozmawiały dwie przyjaciółki o tym, że jedna z tych przyjaciółek starała się wytłumaczyć tej drugiej, że ona czasami channeluje różne osoby, ale w takim kontekście, że na przykład, nie wiem, jak sama jest czegoś niepewna, a jej przyjaciółka jest taką samą pewną siebie, to ona ją channeluje, jakby stara się zagrać jej rolę, żeby wczuć się, wiesz, w, no właśnie w, na przykład odnośnie tej sytuacji w tę pewność siebie, tak? Więc ja też zauważyłem coś takiego, że ja tak robię z tobą i właśnie w takich sytuacjach często, na przykład jak coś się dzieje w moim życiu i są aspekty, na które warto byłoby zwrócić uwagę, ale mogą mi umknąć i ja sobie bardzo często myślę, że co gdybyśmy o tym gadali, w jaki sposób byśmy o tym gadali, bo mamy często tak, że zwracamy sobie wzajemnie uwagę na takie rzeczy, które właśnie często mogą umknąć, a przez to, że gadamy razem, to też ten rozwój jest taki, wiesz, na taką większą skalę, nie? No. Bo samemu jest serio
sobie czasami... Że sobie wyobrażasz, czasami... że na przykład rozmawiamy.
Tak, dokładnie. No, ja też często bardzo często.
To jest mega ciekawe. I wtedy mam wrażenie, że to po prostu nie ujmuje twojej osobowości, tylko no, tak jak mówię, twoja osobowość składa się z twojego otoczenia i dlatego to jest bardzo ważne, z kim się dodajemy, gdzie jesteśmy.
Bo to nie ujmuje, a wręcz dodaje. I wydaje mi się, że właśnie jeśli coś bierzesz od tej osoby i ci to dodaje, to znaczy, że to jest dobra relacja, nie?
Dlatego warto być w pomieszczeniach pełnym ludzi lepszych od ciebie. Bo kurde, ja ostatnio mam takie przemyślenia, że bardzo nie chciałabym żyć w takiej bańce. Już ci tłumaczę, o co chodzi, bo to jest dosłownie takie moje mocne przemyślenie. Że na przykład ja zawsze miałam się za taką pewną siebie osobę, nie? A tak naprawdę... To zależy, w jakim otoczeniu jesteś, bo to nie jest tak, że ja się czuję pewna siebie, wiesz, wszędzie, nie? I jak załóżmy, zaczęłam wychodzić ze swojej strefy komfortu i zaczęłam otaczać się ludźmi, którzy są... gdzie on wam pędzi?
Nie wiem właśnie.
Ludźmi, którzy są lepsi ode mnie, to poczułam taki dyskomfort tego, że kurczę, nie jestem już taka pewna siebie, że to była moja bańka, że tak naprawdę dlatego, że nie wychodziłam ze strefy komfortu, miałam o sobie zdanie, jestem pewna siebie. A to nie była prawda.
A to jest ciekawe.
Ja ostatnio miałam takie przemyślenia, nawet byłam na jakiejś rozmowie o pracę.
Ale to jest ciekawe zjawisko, nawet odnośnie tego poprzedniego odcinka, jak siedzieliśmy w parku i mieliśmy takie, wiesz, bo wydaje mi się, że jesteśmy pewni siebie, ale ta sytuacja jednak pokazała, że coś jest z nas takiego blokującego, nie?
Że jednak właśnie to jest twoja bańka. To, że coś o sobie myślisz, to nie znaczy, że tak jest i trzeba właśnie wychodzić z tej strefy komfortu i załóżmy wkładać się pokoje pełnych ludzi lepszych od ciebie, no bo tylko wychodząc z tego komfortu możesz rzeczywiście stać się lepszym i rzeczywiście, no nie wiem, stać się bardziej pewnym siebie, nie? Na przykład miałam ostatnio rozmowę o pracę i to w sumie striggerowało u mnie tę myśl, że kurczę, wiesz, na co dzień niby znam swoją wartość i wiem, co mam do zaoferowania, znam swoje umiejętności i tak mnie typek tak zagiął na tej rozmowie o pracę, że ja myślę, że aż podważyłam to takie...
Jakimś pytaniem, czy po prostu sytuacją?
Nie, cała rozmowa po prostu była taka, że widać było, że wymagali czegoś więcej niż na przykład ja oferuję, nie? Gdzie ja miałam takie przeświadczenie o sobie, że nie no, potrafię to i to zrobić, to on mnie tak zagiął, że nie czułam się w ogóle pewna w tej rozmowie i uświadomiłam sobie, że tak naprawdę, wiesz, żyję poniekąd w takiej bańce, że jestem przekonana o tym, że jestem taka... I taka, a tak naprawdę może to być po prostu moje otoczenie, że takie trochę delulu bycie, nie?
Okej.
I dlatego to jest takie, uważam, że to jest takie złudzenie, które trzeba być świadomym tego. Bo gdzie naprawdę pracujesz nad tym, żeby być lepszym, to zastanów się, czy po prostu nie jesteś najlepszy ze swojego otoczenia.
Mhm.
Wtedy coś jest nie tak.
Właśnie analizowałem sobie to ostatnio, czy lepiej być najgorszym wśród najlepszych, czy najlepszym wśród najgorszych. I ta druga opcja, jakby w ogóle bycia w tym gorszym środowisku, no to totalnie odpada, ale teraz pytanie, czy... A chociaż, nie no, w sumie to ma sens, żeby jednak... Bo to otoczenie ma na ciebie taki wpływ, że faktycznie jakby stajesz się poniekąd tymi osobami, tylko wydaje mi się, że samo w ogóle bycie tym najgorszym wśród najlepszych, to też wymaga od ciebie pracy w sumie, żeby się nimi stać, bo to też nie jest takie naturalne, że nie wiem, zaczniesz się zdawać z ludźmi, którzy, nie wiem, może osiągnęli coś, co byś chciała. Mhm. I to nie jest tak, że to się stanie z automatu. To też wymaga od ciebie pracy.
Warto zaznaczyć, że to też nie mogą być ludzie, dla których jesteś gorszy.
Mhm.
Że to jednak z tej drugiej strony, że musisz czuć to wsparcie i czuć to, że ci ludzie nie patrzą na ciebie jak ktoś gorszy.
Tak.
Bo tak naprawdę do jakiegokolwiek pomieszczenia wchodzisz, masz takie samo prawo tam być, jak ci ludzie, którzy już w tym pomieszczeniu są. Więc to, że na przykład przyjmujesz ich cechy i stajesz się lepszy, w cudzysłowie, bo to jest taki przymiotnik, taki, no, jak można być lepszym albo gorszym od kogoś, no nie ma czegoś takiego. Mhm. To i tak uważam, że ci ludzie nie zawsze będą lepsi dla ciebie, skoro na przykład nie widzą twojej wartości, albo nie motywują cię, nie inspirują cię. Oni mogą być lepsi w twojej głowie, ale tak naprawdę nie wyjdą, ta znajomość nie wyjdzie ci na plus, tak, skoro są ludźmi, którzy ciągną cię i tak w dół.
Dlatego rozumiesz? Też podałem taki przykład, że najlepsi na przykład w czymś, co chcesz osiągnąć, nie? Nie żałuję najlepsi, bo tak jak mówisz, nie ma ludzi lepszych i gorszych, ale w ogóle wydaje mi się, żeby w ogóle postawić się w takiej sytuacji, w której jesteś najgorszy wśród najlepszych, to właśnie potrzeba po pierwsze takiego, wiesz, takiego ucementowanego przekonania o własnej wartości i nie no, w sumie tylko tego tak naprawdę, żeby być pewnym właśnie tego, co masz do zaoferowania i właśnie swoich wartości, żebyś nie zaczęła się właśnie porównywać tak głupio, jak lubimy to robić, do innych, nie? I czuć się po prostu gorsza, jakby zamiast tego progresu trwać w tym byciu gorszym, bo właśnie o to chodzi. Nie? O to...
Ale też właśnie, żeby ci ludzie widzieli tą wartość w tobie.
Tak, no.
Bo możesz się, tak jak mówię, otaczać takimi ludźmi, którzy są lepsi, a oni mogą mieć na ciebie zły wpływ, dlatego, że będą cię tylko utwierdzać w przekonaniu, że zobacz, jesteś gorszy
tak,
niż my.
Dokładnie, dokładnie.
I wtedy nic nie zmienisz.
Uważam też, że dobieranie sobie ludzi w życiu to też jest sztuka. I to też ten taki czynnik tej takiej przypadkowości też ma duży wpływ. Że to, wiesz, większość znajomości jest takim trochę przypadkiem, jak się wraca gdzieś tam do tych początków, ale żeby te relacje miały jakieś większe znaczenie, tak na przykład jak patrzymy na naszą przyjaźń, to takich relacji jest naprawdę mało.
Też tak uważam i uważam, że dużo ludzi na przykład zostaje w relacjach tylko dlatego, że są samotni i bardzo już dużo razy mówiliśmy w sumie na ten temat, że trzeba się naprawdę zastanowić, kim jestem, czego oczekuję od życia i czy ci ludzie właśnie ciągną mnie w dół, czy mnie wspierają, czy nie, czy są dla mnie toksyczni i wtedy no, odcinać takie osoby. Mamy nawet, może publikujemy tutaj odcinek odnośnie toksycznych relacji.
Tak, tam jest dużo powiedziane odnośnie tego.
Właśnie mamy dużo fajnych też historii, jak odcinać te osoby, dlaczego to jest w ogóle ważne, żeby umieć być samemu. Też to bardzo duży ma wpływ, bo wtedy się nie boisz tego, że nie wiem, ktoś cię zostawi.
Żeby nie być z kimś właśnie z lękiem przed samotnością, nie? Z lękiem przed samotnością, tak? Żeby nie być z kimś z lęku przed samotnością. Nawet sama taka realizacja, taka analiza tej danej znajomości, to też jest trochę wyzwanie. I to jest coś, co nie przychodzi łatwo. Tak jak na przykład gadaliśmy też o tych przyjaźniach, na przykład o tych, które nam nie służą i jak, wiesz, jak skończyć przyjaźń tak w połowie zdania, jak się nic nie wydarzyło, ale wiesz, że to ci nie służy, nie? To o tym gadaliśmy właśnie w tamtym odcinku. Ale uważam, że jeszcze większej odwagi potrzeba, jeżeli nie służy ci na przykład rodzina.
No.
Bo jeżeli mówimy o wpływie ludzi z naszego otoczenia, no to tym pierwszym naszym otoczeniem każdego z nas jest rodzina. I stamtąd się przejmuje takiej największej wagi, która tak naprawdę potrafią się przełożyć później na całe życie, nie?
No właśnie, ostatnio też mam takie przemyślenie, że wiesz, no, zdarza mi się tak analizować rodziny.
W sensie też tak mam.
W sensie porównywać i tak po prostu jest takie ciekawe, że osoby mają, że ludzie ogólnie, no my też, mamy po prostu takie przeświadczenie o sobie, jakieś po prostu wierzenia, kim jesteśmy, do czego właśnie dążymy i w ogóle jacy jesteśmy, mamy takie przeświadczenia i to często właśnie wychodzi z rodziny. I często trudno jest to zmienić. I nawet tutaj już nie mówiąc o tym odcinaniu się od członków rodziny, to po prostu warto też zauważyć, co tak naprawdę idzie od ciebie, a co było ci przekazane.
Tak.
Nawet genetycznie w sumie.
Tak. Bo tu mówimy bardziej o takich, wiesz, psychologicznych tematach, ale w tym też można się doszukiwać różnych takich spirytualnych kwestii. Myślę, że też wiele razy o tym mówiliśmy, ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby jakby patrząc na składniki twojej osobowości, żeby spojrzeć, co jest twoje, a właśnie co dostałaś od kogoś, nie?
No, no.
Bo to często widać właśnie, jak na przykład poznajesz czyjąś rodzinę. Wiesz, nawet jak, nie wiem, poznaję twoją mamę, nie? I już ciebie dobrze znam i nagle patrzę jakby na jej cechy, które macie wspólne
to.
I widzę, co jakby wypiłeś z mlekiem matki,
no,
nie?
No
to
i jest takie... ja właśnie mam takie przemyślenia, dlatego że załóżmy, no nie wiem, jak załóżmy nie podoba mi się coś w mojej rodzinie, to staram się myśleć, mam taką mantrę, że ja nie jestem nimi.
Tak,
że,
to jest
że
bardzo
ja
ważne.
Nie jestem nimi i ja sobie to powtarzam i to nawet nie jest takie, wiesz, to nie jest obraźliwe w stronę mojej rodziny, bo
nie,
kocham
nie, nie,
moją rodzinę.
Nie, absolutnie, absolutnie.
Jestem dumna, wiesz, z mojej rodziny i tak dalej, ale nadal, no wiesz, po prostu starasz się pracować nad sobą i może nie powielać jakichś tam błędów albo właśnie zachowań, które gdzieś nie służą.
Tak.
I no i mam taką mantrę, że ja nie jestem nimi i warto po prostu tak stanąć z boku i się odciąć od takiego wpływu właśnie tej
tak.
rodziny.
To jest bardzo ważne i w ogóle sam fakt tego, że nie ma ludzi idealnych, ale z racji tego, że mówimy teraz o naszych rodzinach, nie tylko o rodzicach, tak, ale z racji tego, że wiesz, spędzaliśmy kiedyś z nimi dużo czasu, to jakby znamy te trochę gorsze cechy i właśnie wtedy warto spojrzeć na siebie, nie? Czy coś z tych cech mam na przykład ja, albo... to jest bardzo ważne, żeby właśnie nadać twojemu istnieniu taki indywidualizm, nie? Że to właśnie, no. żeby to nie było takie wszystko dedykowane twoimi czy doświadczeniami rodzinnymi, czy właśnie doświadczeniami twoich przodków i tak dalej, bo, bo to ma straszne, to jest straszne, strasznie duże brzemię, ale właśnie tak jak mówisz, to nie jest jakby hejt w stronę rodziny teraz, nie?
No,
że
no,
wiecie, jesteście tacy i tacy, ja nie chcę taki być i dlatego nad sobą pracuję, no. nie? To nie o to chodzi.
To moja kolejna mantra, już mówiliśmy o tym w sumie w poprzednim odcinku, jak się nie przejmować opinią innych, ale ja mam... Ja na przykład mam taki problem, że jak jestem gdzieś z nowymi ludźmi i załóżmy, zaczynam analizować, jak oni mnie postrzegają, to no, powstają takie myśli, że teraz jestem taka, jak jacy oni mnie widzą.
Tak.
Że na przykład, nie wiem, oni mnie widzą jako nieśmiała, no to ja sobie na przykład nadaję te cechy i mówię, kurde, no naprawdę jestem nieśmiała chyba. A tak naprawdę to kolejna mantra, którą powtarzam, że że na moją osobę nie ma wpływu właśnie postrzeżenie innych osób. Nie wiem, czy to ma sens. Że właśnie mówiliśmy o tym, że nie warto patrzeć na zdanie innych osób pod takim względem, że zmienia się dla innych osób, albo że przejmować się nadmiernie tym, co pomyślą inni. To no ja mam takie tendencje, że staję się osobą, jaką ja pomyślę, że ktoś mógłby pomyśleć, że
tak,
taka jestem.
Tak, to mi się wiąże trochę z tym zjawiskiem, jak kiedyś mówiłem o tej kamerze i w ogóle o poznawaniu nowych ludzi, czyli to jest tak, że poznajesz kogoś nowego i już jesteś jakaś.
No.
I od tamtego momentu ciężko wyjść z tego schematu, który no. idzie za tym pierwszym wrażeniem.
Jest,
tak samo
ja
mówiłem o kamerze,
problem.
Że wiecie, nagrywasz na przykład pierwszy odcinek, jesteś już jakiś i ciężko jest ci z tego wyjść. Takie samo jak mieliśmy kija w dupie, o tym wtedy mówiłem, pamiętasz?
To jest chyba mój bardzo... największy problem w życiu.
Ale
bo ja nawet jeżeli myślę...
Nie, czy to jest, wiesz, to, fajnie, że o tym wiemy i jesteśmy tego świadomi, że możemy nad tym pracować, ale to jest właśnie o tyle ciężkie, że żeby sobie uświadomić, że to nas nie definiuje, bo to jest,
właśnie,
to
no.
jest ogromny problem i myślę, że nie tylko, wiesz, twój, myślę, że to jest w większości osób problem, bo właśnie z kimkolwiek nie gadam o tym zjawisku, to się potwierdza, że ono istnieje i właśnie chodzi o to, że wiesz, na przykład kogoś poznajesz i masz gorszy dzień i jesteś trochę bardziej ponura i zawsze już jak będziesz widziała tę osobę, to
będziesz,
wiesz, że ona myśli,
no.
że jesteś trochę ponura, więc trochę tej ponurości...
Przystosujesz się, no, do
tak,
tego.
Tak, no. Warto też na to spojrzeć z drugiej strony odnośnie poznawania nowych osób. Bo odbiegamy trochę od tematu wpływu tych ludzi na nasze otoczenie, ale mówię teraz o tym, że jak kogoś poznajemy, łatwo nam przychodzi ocena tej osoby. Może ona wcale taka nie jest, jak wiesz, jak poznałaś ją pierwszy raz, czy tam drugi, nie? Może ona właśnie wpada w ten schemat cały czas i, no bo niektórzy ludzie mają problem, wiesz,
no,
z wyrażeniem
no,
siebie, nie?
No.
To też jest w sumie ciekawe, bo o tym wcześniej nie myślałem, bo wiem, że ja tak mam na przykład, że właśnie wpadam właśnie w jakieś te, nie szufladki, tylko właśnie dane schematy,
no.
ale z drugiej strony może osoby też tak mają, nie? Że odbierasz na przykład kogoś po pierwszym poznaniu, że a, ta osoba jest ponura, ale może ona taka nie jest, nie?
No, może po prostu przy tobie się tak zachowuje,
no,
bo już
no,
ją tak
no.
postrzegasz, nie?
Tak,
to
jest zagadka.
Chciałam też powiedzieć odnośnie tego, że ewoluujemy i że niektórzy ludzie na przykład nie będzie im się to podobać. To też myślę, że taka fajna rzecz, że tak naprawdę to jest ich dyskomfort. To, że ty się zmieniasz, to jest
tak,
ich dyskomfort.
Tak.
Dlaczego? Dlatego, że oni ta wersja ciebie ich pokochała.
Mm-hmm, tak.
I to nie jest dyskomfort z tym, że ty się zmieniasz, jakoś wiesz, że ewoluujesz, bo to na przykład, to też mogą być ludzie, którzy chcą dla ciebie dobrze. Oni też mogą czuć się w takim dyskomforcie, że ty tą osobę taki pokochałeś, tak. A teraz się zmieniasz i to jest dla nich po prostu dyskomfort, nie?
Właśnie chodzi o to, że właśnie oni czują komfort właśnie z tą wersją ciebie, nie? Dokładnie w ogóle, jak sobie o tym myślałem, analizowałem, jak to mówiłaś, to jakbyś nie czytała w myślach, dokładnie te same słowa chciałem powiedzieć.
Nawet nie wiem, czemu chciałam to powiedzieć, ale myślę, że to jest takie mega ciekawe.
To jest ważne też.
Bo wiesz, na przykład czasem jesteś w związkach albo po prostu w relacjach przyjacielskich, gdzie...
I czujesz potrzeby zmiany i na przykład właśnie masz takie, że kurczę, czy oni często, mi dalej będą tak samo lubić.
Ale często jest, wiesz, często jest zgrzyt, nie? Że się zmieniasz i ktoś ci na przykład powie, że zmieniłeś się.
Tak.
Zmieniłeś się i wiesz...
Ale to... czuję się najlepiej z tą wersją siebie,
i
nie?
I to często będzie taki wydźwięk negatywny.
Tak.
A to tylko i wyłącznie dlatego, że ci ludzie są przyzwyczajeni do tej wersji ciebie, nie? I to jest ich dyskomfort.
Dokładnie.
Więc też warto, myślę, żeby otaczyć się takimi ludźmi, którzy lubią być w dyskomforcie, nie boją się tego dyskomfortu i którzy będą kochać cię nie ze względu na to, że jakaś wersja ciebie ich kocha.
Tak, dokładnie.
Ale nie wiem, czemu chciałam o tym powiedzieć. Jedziemy dalej.
Nie wiem czemu, ale to mega ważne rzeczy mówisz, naprawdę. A z kolei ostatnim tematem, o którym chcieliśmy powiedzieć, to są social media. I jak się mówi, jak mówimy w ogóle o tych osobach, którymi się otaczamy, no to jakby nie było, wiesz, ten screen time mamy no spory, większy niż wcześniejsze pokolenie, tak? I jakby nie było, to jednak słuchamy, oglądamy różne osoby i te osoby w social mediach, które na co dzień oglądacie, to jest też ogromny wpływ.
Mhm.
Bardzo ogromny wpływ na twoje, na twój światopogląd, twoje przekonania i tak dalej. I uważam, że na to też warto zwrócić uwagę, bo tak naprawdę pytanie też, kto na ile jest plastyczny, ale wierzę w to, że każdy jest w jakiś sposób plastyczny na to, co do niego dochodzi, nie? Z tego mainstreamu.
Tak, no masz bardzo dużo racji i ja na przykład na studiach, bo studiowałam social media poniekąd, bardzo dużo nauczyłam się w ogóle o algorytmach i jak to ty sobie kreujesz ten świat, w którym żyjesz. To nie jest tak jak mamy, wiesz, swój mały świat w telefonie, to ty go skreowałeś.
Tak.
To nie jest zawsze prawda, to jest tylko twoja perspektywa, jakby ten algorytm jest tak mądry na nasze szczęście albo nieszczęście, bo jest to, wiadomo, entertaining, cały czas cię podtrzymuje przy tym, przy swoich wierzeniach i tak dalej. Widzisz to, co chcesz zobaczyć.
Tak.
A z drugiej strony to jest właśnie ta bańka, o której mówiliśmy, że to jest tylko twoja perspektywa.
Tak.
I to, że na przykład, nie wiem, nawet polityczne rzeczy, no, że ktoś jest tam, że wyskakuje ci content, że na przykład jakaś tam strona polityczna jest zła i myślisz, że cały świat nienawidzi tej strony politycznej, a tak naprawdę to ty nienawidzisz tej strony politycznej i widzisz tylko to, co ty chcesz zobaczyć.
Tak.
Więc to jest dokładnie życie w takiej bańce. I tak samo, no po prostu sama taka perspektywa, że no nie wiem, mamy 400 obserwujących na Instagramie, załóżmy, i tak się bardzo przejmujemy, co ci ludzie o nas pomyślą, albo właśnie no jesteśmy w tym telefoniku zamknięci z nimi, jakby każdy pokazuje, co tam i tak dalej. I no tak jak mówisz, to ma na ciebie taki wpływ, nawet nie wiesz o tym, bo to jest też twoje otoczenie, to jest twój
mały
świat, nie?
Dokładnie. I to się z kolei łączy z naszym poprzednim odcinkiem, jak mówiliśmy o tym, jak te opinie nas blokują, nie?
Jeżeli mówimy o osobach, którymi się otaczamy i jak to jest ważne, to ja na przykład mam tak, że przejmuję w ogóle emocje tej osoby bardzo mocno. Jak mówię, że jestem empatyczna, to załóżmy, nie muszę być blisko z tą osobą, to na przykład, nie wiem, mam współlokatorkę i mam bardzo dobry dzień, w ogóle zajebiście się czuję, nie, siłownia, tutaj wiesz, pompa od rana i przychodzę do domu i współlokatorka mówi, że no trochę tam gorszy dzień, coś tam, nie, i od razu mój dzień skończony. Ja miałam taką sytuację, że to zauważyłam, że po prostu tak na mnie wpływają emocje innych osób, gdzie nawet, wiesz, nie przyjmuje się jakoś bardzo tym, że ona miała zły dzień.
Tak,
to po prostu jakby...
To jest twoja po prostu wysoka empatia i tyle. I to jest wynik tego, ale wiesz, to jest i dobre, i złe. Natomiast no, empatia to jest taka, wiesz, ogromna zaleta.
Ale wiesz,
i po prostu wymaga to od ciebie więcej pracy, żeby taką nie być, nie?
Ale ja nawet, wiesz, bo ja nie czuję jakiejś takiej ogromnej empatii w stosunku nawet, nie wiem, do tej współlokatorki, nie? Że miała gorszy dzień. Nie
ale gdzieś tam w tobie to, wiesz, siedzi. To jest tak samo jak, nie wiem, jesteś z partnerem i ten partner ma gorszy dzień i kurczę, no też to poczujesz.
A ja myślę, że kurde, trochę już bardziej spirytualnie polecę, ale że to nawet nie jest taka empatia, że psychologiczna empatia, tylko że po prostu przyjmujesz emocje tej osoby, że jakby channelujesz je trochę, że
no, jeżeli chodzi o związki, to
czujesz to w powietrzu i bardzo łatwo to na ciebie wpływa, nie?
W związkach często bywa tak, że nawet nie musisz gadać, już wiesz, że coś się dzieje na przykład, nie?
No,
bo to jest
no.
właśnie takie powiązanie spirytualne.
No i wiesz, widzisz, jak te osoby, nie wiem, reagują na jakieś rzeczy i przyjmujesz to, nawet jak nie chcesz, nie? Nawet jak nie wiesz.
Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że całkiem konkretnie dzisiaj było.
No.
I
myślę, że tak możemy powoli kończyć.
Tak, wiecie, bo staramy się robić krótsze jednak te treści i kwestia jest taka, żebyśmy mogli o tym gadać i gadać i gadać,
no.
Ale może właśnie fajnie tak to kondensować po prostu dla was, żeby gdzieś tam tylko te najważniejsze treści poruszać, chociaż wydaje mi się, że wszystkie były równie ważne,
no.
Bo każda z nich ma jakby różny impact na życie każdego z nas, bo różne osoby patrzą na różne rzeczy w różny sposób.
I zaraz
czyli
chyba
mam
będzie
na myśli
padać,
to,
mam
no też tak myślę, bo się zbiera coś, jakaś wichura. Wichura, ale po prostu chodzi o to, że wiesz, komuś może bardziej doskwierać to właśnie to patrzenie na opinie innych ludzi, a komuś bardziej doskwiera na przykład to właśnie, że nie wiem, jakieś schematy przyjęte od rodziny i tak dalej z nimi walczy. No jakby wiele jest różnych kwestii i każdy z was coś tutaj dla siebie znajdzie, ale wydaje mi się, że to też jest taki temat, do którego pewnie wrócimy nieraz i jestem ciekawy po prostu waszego zdania też na te tematy.
Jak dotrwaliście do końca, poprosimy o emotkę. Jaką?
Tu jest tyle kwiatów, może jakiś kwiatek.
No dawaj.
Jakikolwiek kwiatek.
Jakiegoś
może
kwiatka.
Być cały bukiet nawet.
No, bukiet tam.
Jest słuchcie. Przepięknie. Mówiliśmy, że jesteśmy w parku Cytadela?
Mówiliśmy, no.
Tak, tu jest taka kawiarenka i... I co?
I tyle.
I tyle. To prosto sobie jest, zapraszamy.
No. No dobra. To pa!
Pa!